Sprawa w toku.
Przedstawiamy dzisiaj Państwu sprawę szeroko ujętą jako ochrona dzieł sztuki w przestrzeni publicznej. Przyczynkiem do tej rozmowy naszej w studiu są mozaiki na budynku Filharmonii Podkarpackiej. Właściwie ich stan i sytuacja, bo jak alarmują społecznicy ze strefy działań miejskich w Rzeszowie, mozaiki czy mozaika na ścianie frontowej Filharmonii Podkarpackiej niestety przez to, że przez wiele lat była zakrywana banerami reklamowymi, umocowywanymi na takich relingach, uległa już sporym zmianom. Mówiąc tak oględnie, są tam pewnego rodzaju zniszczenia, ale mamy też zapewnienie ze strony dyrekcji Filharmonii Podkarpackiej, że podjęte zostaną działania mające na celu renowację mozaiki, a także objęcie opieką konserwatorską obiektu. Tutaj zacytowałam fragment pisma, który otrzymaliśmy dzisiaj od pani profesor Marty Wierzbieniec, dyrektor Filharmonii Podkarpackiej. No więc właśnie, przykład tych mozaik na Filharmonii Podkarpackiej potraktujmy jako przyczynek do dyskusji o tym, jak traktowane są dzieła sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce, na Podkarpaciu, czyli elementy zabudowy starych rynków, stare kamienice i tak dalej, i tak dalej. W studiu przypomnę pan Bartosz Podubny, zastępca konserwatora wojewódzkiego zabytków i pan Paweł Kraus ze strefy działań miejskich, historyk sztuki. Czy kategoria wieku, proszę panów, kategoria wieku budynków w przypadku budynków z XX wieku wystarczy, żeby wpisać je do rejestru zabytków?
Szanowni Państwo, właśnie utarło się w takim publicznym przekonaniu, że budynek musi mieć przynajmniej 50 lub 100 lat, żeby był zabytkiem objęty ochroną konserwatorską. Nie. Ustawa o ochronie zabytków mówi o dziele epoki minionej. I to jest bardzo takie szerokie pojęcie, ponieważ już w tym momencie dowartościowujemy architekturę z lat 90. postmodernistyczną. Była batalia wielka o budynek handlowy Solpolu we Wrocławiu, czego objąć ochroną konserwatorską, ponieważ ta epoka w architekturze już jest epoką zamkniętą. Także podejmujemy jako urzędy w różnych rejonach kraju też taką próbę właśnie ochrony już tych budynków, nawet z lat 90. czy przełomu stuleci.
No to rzeczywiście, czyli tak, dzieło epoki minionej, no ale musi spełniać odpowiednie jednak warunki. Przede wszystkim musi spojrzeć na ten budynek, na ten element zabudowy takim fachowym okiem konserwator zabytków albo wrażliwiec, społecznik, ktoś, komu bliska jest idea tego, by zachowywać, by chronić dziedzictwo. Tak jak strefa działań miejskich, pan Paweł Kraus, przedstawiciel u nas.
Wspomniała pani o funkcjonowaniu zabytków w przestrzeni publicznej. Myślę, że przestrzeń publiczna to jest słowo klucz, jeśli chodzi o myślenie o polskich miastach. To, że na budynku instytucji kultury pojawia się wielkoformatowa reklama, która ma kolosalny wpływ na odbiór przestrzeni publicznej. To, że przed budynkiem instytucji kultury pojawiają się stelaże, na których pojawiają się reklamy instytucji kultury, to ma też kolosalny wpływ na odbiór, na jakość przestrzeni publicznej i na jej odbiór. Jeśli mówimy o budynku, to nie możemy mówić tylko o samej Brylle. Musimy mówić i myśleć również o otoczeniu tego budynku. I to otoczenie budynku ma szalony wpływ na odbiór samego budynku. Nie po to wznosząc Filharmonię Podkarpacką przed budynkiem zabezpieczono dosyć duży metraż placu, żeby ten plac później zastawiać, czy to samochodami, czy to przestrzennymi formami reklamowymi.
Tak, tak, tam zdaje się taki rodzaj pergoli jest, nie wiem, czy dobrze coś to określam. Takiego, tak.
No, bardzo ważna kwestia, właśnie reklamy w przestrzeni miasta.
To nie tylko sama Bryła na przykład, jeśli chodzi o budynki, ale samo i też otoczenie. Bo zamysł tych architektów, urbanistów był taki, żeby stworzyć coś, co w tej przestrzeni będzie harmonijnie współgrało też z dalszym otoczeniem.
I bądźmy sprawiedliwi, to nie jest kazus tylko i wyłącznie budynku Filharmonii Podkarpackiej. Ten nieład w przestrzeni publicznej jest nieładem charakterystycznym dla wielu budynków, dla wielu obszarów, czy to Rzeszowa, czy innych miast w Polsce.
Dobrze się sprawdził Park Kulturowy w Krakowie, gdzie dzięki wprowadzeniu takiej ochrony zabytku właśnie zapanowało, no, miasto Kraków zapanowało nad tym chaosem reklamowym. Jest takie skrótowe myślenie, że jeżeli damy dużo w sensie ilości i powierzchni, to to będzie oddziaływać i sprowadzać klienta, użytkownika potencjalnego do danego obiektu, czy usługi, czy handlu. Natomiast to rodzi chaos, a chaos powoduje, że my uciekamy od tego, tak? Nie chcemy na to patrzeć, czujemy się podskórnie niezaniepokojeni i efekt jest w sumie odwrotny od zamierzonego. My jako urząd wydajemy pozwolenia na reklamy na zabytkach, ale to są na jakieś krótkie okresy czasowe i też mamy wtedy jakby, panujemy nad tą przestrzenią, co widać na ile możemy, bo nie wszystkie też reklamy są z nami uzgadniane. W miastach, gdzie tej ochrony konserwatorskiej nie ma i ten chaos urbanistyczny czy też reklamowy jest dużo większy. Wracając jeszcze do kwestii właśnie tych dekoracji architektonicznych, nie mamy, szanowni państwo, jeszcze tego na Podkarpaciu, myślę, dobrze rozpoznanego i bardzo cenna tutaj jest ta inicjatywa. Ja bym uwrażliwiał w ogóle na budynki użyteczności publicznej, bo wydaje mi się, że widziałem, no niestety dosyć ostatnio często bywam w szpitalu numer 2 na tak zwanej Górce w Rzeszowie, że tam też widziałem jakiś wystrój ceramiczny, teraz sobie coś przypominam, w jednym z segmentów. Także uwrażliwiałbym na Stalową Wolę, na Krosno, na Przemyśl, żeby poszukać jeszcze w tych obiektach typu właśnie szpitale, przychodnie, domy kultury, te powojenne, właśnie tego typu dekoracji, które obecni użytkownicy, oni się tak z nimi obyli, że nie traktują ich może jeszcze jako zabytek, a one już mogą mieć wartość artystyczną, o której nie wiemy, bo ją mijamy na co dzień, prawda?
Na przykład.
Wchodząc do lekarza, stoją.
Albo nawet jeśli kiedyś odnotowaliśmy je wzrokowo, to zapominamy o nich. Ja tak zupełnie od siebie powiem, że
zniknęły nam neony.
W przypadku Filharmonii Podkarpackiej rzeczywiście gdzieś tam w głowie zawsze mam te mozaiki, ale kiedy one były zakryte tymi banerami, owszem, banery mają swoją rolę i ważną też rolę, no to wtedy się zapomina trochę. Czyli uczulamy naszych słuchaczy.
Polecamy spacer do przychodni przy ulicy Hoffmanowej. Nie po to, żeby się leczyć, ale po to, żeby oglądać to, co pozostało jeszcze, ciągle jest widoczne, a mianowicie wystrój klatki schodowej w tym budynku z czasu, kiedy ten budynek wzniesiono.
Ale ja jeszcze dodam, w przychodnia Hoffmanowej też na korytarzach są takie parawany, przedziałki z takiego grubego szkła. To też jest ten relikt tej w sumie niedawnej przeszłości, bo XX wiek przecież.
Ostatnio bardzo wzrosło znaczenie lastrika. Coś, co za komuny kojarzy nam się z klatkami schodowymi bloków, w których mieszkaliśmy, w których żeśmy się wychowywali. No mamy przykład pięknego lastrika w holu Urzędu Wojewódzkiego. Proszę pojechać do kościoła Dajczaka w Kosinie, gdzie po prostu ściany, cokoły wysokie z zielonego lastrika są wykonane. Kwestia tylko odpowiedniego zadbania i pokazania koloru. Jakby państwo sobie latarką przyświecili posadzkę w holu Urzędu Wojewódzkiego, ona ma bardzo ładną barwę, tylko trzeba ją wtedy wydobyć tą barwę z tej przestrzeni.
Panowie, ja odnoszę wrażenie, że my jeszcze się spotkamy, żeby porozmawiać o tych dziełach sztuki w przestrzeni publicznej, bo tutaj naprawdę teraz parę takich sygnałów panowie dali i takich tropów, że warto śledzić to, co w naszym najbliższym otoczeniu jest, co kontaktować się ze społecznikami, samemu stać się społecznikiem, który próbuje zadbać o to, co jest w najbliższym otoczeniu, no i też kontakt pewnie z Urzędem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków albo Miejskich.
Ale myślę też, że i z właścicielem. Ja rozumiem tutaj, staram się przynajmniej zrozumieć intencje tutaj pana Pawła, że chciał to nagłośnić, ale ja bym mimo wszystko zaczął jednak od właściciela. Jeżeli to by nie uzyskało jakichś efektów, to szedłbym w szerszy dyskurs.
Panie Pawle, no, pan tam sygnalizował w tym reportażu, że ten kontakt był, tak, w 2011 roku, próba wpłynięcia.
Nie, myśmy się z właścicielem nie kontaktowali, natomiast z właścicielem kontaktowała się dziennikarka Gazety Wyborczej w 2011 roku.
Tak.
I dowiedziała się, że te stelaże są im potrzebne i oni, Filharmonia, nie zamierza ich usuwać.
Tak, rzeczywiście namawiamy do dialogu, do rozmowy, ale mamy nadzieję, że ta nasza audycja też w jakiś sposób przyczyni się do tego, żeby w ogóle podjąć rozmowę, dyskusję, taką debatę publiczną na temat tego, co nas otacza i co warto chronić, bo przecież to jest nasze dziedzictwo, tak mówiąc górnolotnie.
W tym przypadku młode dziedzictwo.
Tak, jak najbardziej. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Pan Bartosz Podubny, zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Dziękuję bardzo.
I historyk sztuki pan Paweł Kraus, przedstawiciel zespołu Strefy Działań Miejskich w Rzeszowie. Dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie.
Dzień dobry będzie w czasie następnej audycji. Ja już państwu dziękuję za to spotkanie dzisiaj w audycji Sprawa w Toku. Iwona Piętak. Audycję zrealizował Dawid Kozłowski, a muzykę wybrał do ilustracji Roman Owsiak. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Sprawa w toku.